Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Dziś, jak zawsze, w pierwszy czwartek miesiąca, tak można powiedzieć, nietypowe rozmowy niedokończone, bo temat z ludzi wzięty, dla ludzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Pana Boga. Myślimy o szafarzach tajemnic Bożych, jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A ojciec posłał syna, aby stawszy się człowiekiem, poczęty z Ducha Świętego, jak człowiek się urodził, ludzkim życiem żył, po ludzku pracował, obcował z innymi ludźmi, ludzkim sposobem, choć jako mający władzę, nauczał o nadejściu Królestwa Bożego, uzdrawiał chorych, odpuszczał grzechy i podjął też tę drogę powołania uczniów. Ustanowił 12 wybrani spośród ludu. Wybór i ustanowienie 12 nie była jedyną wskazówką świadczącą o roli, jaką w przyszłości Chrystus dla nich przeznaczył. Wybrał ich, aby byli z Nim. To taki szczególny stopień ich wprowadzenia w tajemnicę swojego życia, działalności, a wreszcie obietnica wyjątkowych prerogatyw. Wszystko to tłumaczy się tylko jednym, przeznaczeniem 12 do szczególnych zadań w przyszłości. Pierwszym z nich było ustanowienie Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy. To była ta szczególna pamiątka. Ma być to szczególna pamiątka szczególnego rodzaju. Nie ma ona polegać na przypominaniu sobie i innym historycznego wydarzenia krzyża, ale ma równocześnie w przemianie chleba i wina, w ciało i krew Chrystusa, zderzenie tu uobecniać wraz z podstawowymi jego konsekwencjami, jakimi są zawarcie przymierza i tajemnica zmartwychwstania. Apostołowie, popatrzmy, stali się więc świadkami, uczestnikami powstania tej tajemniczej pamiątki ofiary Chrystusa. Stają się szafarzami zbawienia. To czyńcie na moją pamiątkę. Kościół w ów wieczór ostatniej wieczerzy, on je zasadził na zawsze przez te słowa: to czyńcie na moją pamiątkę. I zobaczmy, tak jak to potwierdził też święty Paweł, mówi, że ta Eucharystia to kluczowe słowo, to czyńcie, że ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, pijecie kielich, śmierć Pana głosicie. I pięknie to też kiedyś w jednej z homilii powiedział ojciec święty właśnie do kapłanów, tak to skomentował, to czyńcie. Chrystus Pan nie mówi tylko głoście, opowiadajcie, mówi czyńcie. To jest słowo decydujące. Kapłaństwo jest sakramentem czynu, jest sakramentem Chrystusowego, zbawczego, odkupieńczego czynu, który właśnie w wieczerniku został oddany w ręce apostołów. I ten komentarz dopełnił w jednej z książek o powołaniu kapłańskim. Powołanie kapłańskie, mówi, to tajemnica szczególnej wymiany pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Człowiek oddaje Chrystusowi swoje człowieczeństwo, by mógł się on nim posłużyć jako narzędziem zbawienia. A Chrystus zaś, przyjmując ten dar, czyni owego człowieka jakby swoim drugim. Ta druga część papieskiego komentarza do wypowiedzianego przez Chrystusa słowa, to czyńcie na moją pamiątkę, pięknie też wybrzmiała w jednej z książek, książce Dar i Tajemnica, gdzie pokazuje tą głębię, ale też i prostotę, jeżeli chodzi o te najgłębsze wyjaśnienie czy wkład, o co chodzi w kapłaństwie służebnym. Dziś będziemy też mieli okazję posłuchać kapłanów. Myślę, że i Państwo włączą się w to spotkanie na antenie Radia Maria, bo to czas, kiedy też może i w kimś drgnie jakaś struna i powie Panu tak, tak, ja chcę iść za Tobą. Zapraszam.
Boże, powołałeś mnie. Boże, Ty wezwałeś mnie. Ty pragniesz mnie posłać, bym głosił słowa Te. Dziękuję Tobie, o Panie, dziękuję za miłość Twą, dziękuję za powołanie, które dałeś mi. To będzie dla mnie szczęśliwy dzień, gdy włożysz na mnie swe ręce. To ze szczęścia dusza ma, śpiewa słowa Te. Boże, na wezwanie Twoje daję Tobie serce me. Boże, nie mogę zrozumieć miłości, którą dałeś mi. Dziękuję Tobie, o Panie, dziękuję za miłość Twą, dziękuję za powołanie, które dałeś mi. To będzie dla mnie szczęśliwy dzień, gdy włożysz na mnie swe ręce. To ze szczęścia dusza ma, śpiewa słowa Te. Dziękuję Tobie, o Panie, dziękuję za miłość Twą, dziękuję za powołanie, które dałeś mi. To będzie dla mnie szczęśliwy dzień, gdy włożysz na mnie swe ręce. To ze szczęścia dusza ma, śpiewa słowa Te.
Pierwszym naszym gościem jest ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, proboszcz parafii Matki Bożej Niestającej Pomocy w Skorzewie. Witamy bardzo serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Tak, trochę innej roli niż biblista, bo zazwyczaj słyszymy w audycji Szukając Słowa Bożego. Dziś chciałbym, by trochę ksiądz podzielił się i swoim przeżywaniem kapłaństwa. Tak, jesteśmy w przeddzień pięknego wspomnienia świętego Jana Marii Wianeya, proboszcza, patron proboszczów całego świata, wzór takiej ascezy, pobożności kapłańskiej, takiej gorliwości pasterskiej, kultu eucharystycznego. Zwykł mawiać, kapłaństwo to miłość serca Jezusowego. Pewnie tego cały czas się uczymy. Ksiądz jest proboszczem, przewodzi parafii. A jak to jest właśnie z tym kapłaństwem, z tym przylgnięciem do serca Jezusowego, tym takim rozumieniem, że no, to daje nam uzasadnienie do bycia kapłanem, bycia tym, który też daje z jednej strony świadectwo, ale prowadzi, bo przylgnął do Chrystusa.
No, drogi ojcze, drodzy radiosłuchacze, to jest faktycznie, tak jak ojciec powiedział we wstępie, cytując świętego Jana Pawła II, to jest dar i tajemnica. Jak gdybym miał pisać scenariusz swojego życia, na pewno nie napisałbym go w ten sposób, w jaki ono się realizuje. I właściwie Pan Bóg w swojej dobroci wielokrotnie mnie zaskakuje. Ojciec wspomniał przed chwilą o odniesieniu do Najświętszego Serca Pana Jezusa i faktycznie ja, przyglądając się mojemu kapłaństwu już od 20 lat, jestem księdzem, widzę, że właściwie miejsca, w których się znajduję, są bardzo mocno naznaczone właśnie odniesieniem do Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli poza tym wymiarem bardzo głęboko teologicznym, oznaczającym naturę kapłaństwa, jest też taki wymiar bardzo osobisty, gdzie pierwsza parafia, do której zostałem posłany w Starogardzie Gdańskim, to była właśnie parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Potem zostałem posłany na studia do Francji. Tam uświadomiłem sobie, że Francja jest narodem zawierzonym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Stąd na niejednej fladze narodowej można znaleźć właśnie emblemat Serca Pana Jezusa. Zresztą to, co się wydarzyło w Pachelemonial, czyli tam, gdzie Pan Jezus objawił się świętej Małgorzacie Marii Alacoque, to bardzo mocny wydźwięk przesłania serca zranionego dla człowieka. Świadomie i dobrowolnie Chrystus przyjął to i właśnie tym dzieli się z księdzem. Potem, gdy trafiłem na studia do Ziemi Świętej, okazało się, że w Jerozolimie u braci szkolnych, gdzie mieszkałem, kaplica była pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie posługa w seminarium duchownym w Pelplinie po powrocie ze studiów, no, to jest właściwie miejsce, które najbliższe jest sercu Jezusowemu, czyli ten matecznik, to miejsce, w którym rodzi się kapłaństwo, jeżeli tak to możemy określić. A teraz parafia Korzewie na Kaszubach, gdzie razem z parafianami odkrywamy tajemnicę trzech serc i faktycznie te nabożeństwa związane z kultem serca Pana Jezusa, kultem serca Najświętszej Marii Panny i serca świętego Józefa, one faktycznie nam towarzyszą od misji świętych od 2018 roku i to też nie jest tak, że my sobie coś planujemy. To faktycznie Pan Bóg przed nami to odkrywa. Czyli mogę powiedzieć, że też ten wymiar duszpasterski pomaga mi zgłębiać te tajemnice. A teraz jak pewno część z radiosłuchaczy wie, w parafii, w której jestem od ponad 16 miesięcy, jest wieczysta adoracja i to też jest bardzo ważne z punktu widzenia właśnie oddawania czci sercom Jezusa i Maryi, dlatego że główną intencją tej adoracji od samego początku jest wynagradzanie sercom Jezusa i Maryi za grzechy nasze i całego świata, co też rodzi się w nas, bo nie tylko we mnie jako w pasterzu tej wspólnoty, ale także w wiernych, z którymi staram się razem to wszystko przeżywać. Rodzi się w nas to także poprzez właśnie tajemnicę obecności Maryi w Kościele i w Kościele powszechnym. Myślę tutaj o objawieniach fatimskich, których stulecie obchodziliśmy w 2017 roku. I też w tym naszym wymiarze parafialnym. Także faktycznie serce Jezusowe jest mi osobiście, poza właśnie tym wymiarem bardzo głębokim, teologicznym, jest też bardzo bliskie.
Też tak wracając do proboszcza Sarzą, mówił tak w kazaniach, w naukach o tej miłości. O Boże mój, wolałbym umrzeć miłując Ciebie, niż żyć choć chwilę nie kochając. Kocham Cię, mój boski Zbawicielu, ponieważ za mnie zostałeś ukrzyżowany, ponieważ pozwalasz mi być ukrzyżowanym dla Ciebie. Czy w innym miejscu też pięknie, gdy pisał Jan Paweł II do kapłanów na Wielki Czwartek, tak powiedział, że święty proboszcz Ars modlił się: o Boże mój, pozwól mi nawrócić moją parafię. Zgadzam się przyjąć wszystkie cierpienia, jakie zechcesz mi zesłać w ciągu całego mego życia, bo gdy został posłany, też biskup mówił, że jest to mała parafia, w której nie ma wiele miłości Boga, ty im ją przyniesiesz, więc to pewnie nie było trudne. Tak ksiądz wspomniał też i Fatimę, więc trudne czasy w Portugalii, trudne czasy we Francji, rewolucja, też i te wewnętrzne takie problemy, czy problemy rodzinne. No, różnie to było z tym takim dojściem do kapłaństwa, a widzimy, mimo jakiegoś ubóstwa, wielu ograniczeń, no święty Jan Wianej, proboszcz, wszystko robił pierwsze, by kochać Boga i przez tę miłość prowadzić też innych. Tak myślimy dziś też o jakichś tam kryzysach, o trudnościach, nie tylko, że nasze kryzysy, prawda, tak myślimy kapłaństwo, ale też myślę rodzina rodzi powołania do małżeństwa, do życia kapłańskiego. Dziś mówimy o kapłaństwie, o tej drodze szczególnej, ale to też myślę, tak jak wiele zależy od kapłana, jaki jest i taka będzie parafia, taka będzie możliwość wzrostu w tej parafii, też taka jaka jest rodzina, takie może być, czy jakaś tam może być odpowiedź, prawda, na to powołanie, na to ziarno, które Bóg zasiewa w sercu, czy do małżeństwa, czy do życia kapłańskiego konsekrowanego.
Tak, faktycznie ojciec wspomniał o proboszczu z Ars. Miałem tę możliwość niespełna miesiąc temu być właśnie tam w Ars, w niesamowitym miejscu. Ojciec wspomniał, że gdy święty Jan Maria Wianney był posyłany tam do tej parafii, ona była niewielka, no, faktycznie 230 dusz, to naprawdę niewiele. Jeden kościół do remontu i trzy dość dobrze funkcjonujące bary w tej miejscowości, także było co robić, mimo że ten proboszcz też przeżywał trudności, bo przynajmniej z tego, co wyczytałem w jego biografii, dwukrotnie myślał o tym, żeby opuścić tę wspólnotę, jakby nie widząc możliwości w pełni posługiwania, skutecznego posługiwania w tej wspólnocie, a jednocześnie jego prostota i posłuszeństwo wobec przełożonych no, wzięły górę. Ten kapłan no, swoją świętością właściwie zarażał, a mimo tego, że tak oddziaływał na ludzi i że właściwie przenikał serca ludzi, gdzieś owoc tego jest ciągle w tej miejscowości, dlatego że w kaplicy koło kościoła głównego jest także właśnie wieczysta adoracja. W tej miejscowości jest też seminarium duchowne dla regionu. Także faktycznie jest to miejsce niesamowite, które ciągle nosi na sobie ślad obecności tego świętego księdza, którego zresztą możemy znaleźć w bardzo szczególnym miejscu. Nad jednym z ołtarzy jest w szklanej trumnie czy sarkofagu. Można go tam uczcić. Jego relikwie właśnie jego serca, kapłańskiego serca, podróżują po całym świecie, gromadząc bardzo wielu ludzi na wspólnej modlitwie. Też pewno wyprasza niejedno powołanie kapłańskie, a jednocześnie ten święty ksiądz, który pod koniec swojego życia, już właściwie borykając się z wszystkimi ograniczeniami wieku, łącznie z tym, że bardzo niewyraźnie mówił pod koniec swojego życia, I właściwie czasami jego katechezy koncentrowały się na jednym zdaniu bardzo prostym, gdy wskazywał na Najświętszy Sakrament, mówił do ludzi, ile la, on tutaj jest, I to rozpalało wiele serc. Setki, tysiące ludzi przyjeżdżały do spowiedzi do tego księdza, a jednak ciągle frapowało go to, że byli w jego parafii ludzie, którzy ciągle byli może nie tyle oschli, co bardzo powściągliwi wobec działalności tego świętego księdza i wobec też wiary i po prostu nie poszli tą drogą, którą wskazywał im ich kapłan, ich pasterz.
A jak to jest z takim dojrzewaniem do miary kapłana, do tej miary, do której też Pan Bóg nas posyła? Tak było z księdzem Wianejem. Ksiądz też ma konkretną wspólnotę. Pan Bóg też posyła. Był kiedyś ojcem duchownym w seminarium, wykładowcą i katechetą, proboszczem teraz od jakiegoś czasu też adoracja Najświętszego Sakramentu, taka 24-godzinna. Cały czas, więc i pewnie w kapłaństwie dorastamy do tego bycia z Chrystusem, ale też może wspólnota do tego dorasta. Może jeszcze nie wszyscy to widzą, wagę tej modlitwy, tej adoracji. Niektórzy mówią o tej godzinie. Tak sobie przypominam, na nieszporach Ojciec Święty mówił do kapłanów, do biskupów, osób konsekrowanych o tej adoracji, o tej potrzebie, nie, że przychodzimy na brewiarz, na mszę świętą, choć to największy skarb, Eucharystia, gdy rozumiemy, czym ona jest, ale ta adoracja, kiedy stajemy przed Bogiem, kiedy otwieramy nasze serce, kiedy chcemy jak gdyby położyć naszą głowę na piersi Jezusa, jak to było w Wieczerniku.
Tak, przypominam sobie dwie takie rzeczy, które gdzieś też mi pomagają. Mianowicie z jednej strony takie jeszcze wspomnienie z czasów seminaryjnych, gdy byłem klerkiem, nasi ojcowie duchowni opowiadali nam o kardynale z Mediolanu, który zgromadził kapłanów na jednym ze spotkań i właśnie mówił im o adoracji, o konieczności modlitwy osobistej poza modlitwą brewiarzową i mówił o półgodzinnej adoracji codziennej. Jeden ksiądz zgłosił się, wstał i mówi: Eminencjo, ja nie mam kiedy. Przedstawię księdzu kardynałowi plan mojego dnia. Sam ksiądz kardynał zobaczy, że to jest niemożliwe. I po tym, jak przedstawił cały plan dnia, kardynał tak się zatrzymał i mówi: ma ksiądz rację, ma ksiądz bardzo dużo pracy, w związku z tym ksiądz potrzebuje godziny adoracji dziennie, nie pół godziny. Także to jest jedno wspomnienie. Drugie, już bardziej osobiste, pamiętam, gdy podczas jednego z pobytów w opactwie benedyktyńskim w Fongombo miałem możliwość tam pójść do spowiedzi do jednego z mnichów. Mnisi gromadzą się wielokrotnie na wspólnej modlitwie w ciągu dnia i ten kapłan właśnie zwrócił mi uwagę na adorację i mówi: my mnisi mamy tyle i tyle godzin wspólnej modlitwy, w związku z tym nam wystarczy, że mamy półgodzinną adorację w ciszy. Ty jesteś księdzem diecezjalnym, w związku z tym potrzebujesz godzinnej adoracji w ciszy. I faktycznie widzę nie tylko piękne owoce, ale także wręcz konieczność w moim osobistym życiu gdzieś do tego dochodzę, także poprzez to, co jest proponowane w diecezji, różnego rodzaju wydarzenia, które też przeżywam razem z parafią. Wspomniał ojciec właśnie o tym wymiarze duszpasterskim, parafialnym, o tym dojrzewaniu. Ja faktycznie mogę powiedzieć, że w dużym stopniu, przynajmniej na tym etapie, na którym teraz jestem jako duszpasterz, jako proboszcz, faktycznie dojrzewam razem z moimi parafianami. I jest to wspaniałe doświadczenie, chociażby na jakimś etapie seminarium odnowy wiary, to taka inicjatywa dla dorosłych. Potem też 33-dniowe rekolekcje, które razem z parafianami odprawiliśmy po to, aby dojść potem do zawierzenia swojego życia Panu Jezusowi przez Maryję. I to są faktycznie takie poszczególne etapy, elementy, które prowadzą nas do pogłębionego życia. Pogłębione życie wcale nie oznacza bezgrzeszności, wcale nie oznacza tego, że człowiek już nie ma problemów, nie oznacza tego, że życie staje się coraz bardziej idylliczne, łatwiejsze. Nie, ale jest przeżywane coraz bardziej z Bogiem, w związku z tym wobec tych sytuacji, które są, coraz bardziej, przynajmniej ja, odkrywam, że siła do pokonywania trudności jest coraz bardziej w sercu Jezusa i sercu Maryi, a nie w moim sercu, że właściwie na tyle będę miał siłę, możliwość zrobienia czegoś, na tyle, na ile będę blisko właśnie tych serc.
Ksiądz wspomniał o tej godzinie adoracji, że któryś kapłan miał dużo zajęć i ksiądz biskup, tak, powiedział mu, żeby z pół godziny, godzinę. To gdzieś o arcybiskupie Fultonie Szynie tak czytałem, że też ktoś do niego przyszedł i mówi, że chciałby z nim porozmawiać, a on mówi, no ale teraz idę na spotkanie z Panem Jezusem na godzinę, no ale mnie bardzo ten, nie, że mu zależy, no to niech Pan pójdzie razem ze mną i później ja Panu poświęcę czas, ale pierwsza sprawa to ta godzina, którą obiecałem Chrystusowi. Więc to pewnie też nie jest proste, bo tak pytam o tą adorację Najświętszego Sakramentu. To się rozwija, czy... Bo to też okazja do takiego dojrzewania, bycia z Chrystusem każdego, nie tylko kapłana, ale każdego, który się modli, bo nieraz doświadczamy problemów w rodzinie, problemów w takiej komunikacji, w relacjach różnych. No więc na pewno Chrystus może to uzdrowić, bo nawet dzisiaj w nocy przytaczałem takie słowo, że jeżeli, już to znajduję, kto się nie modli, szatan z nim robi co chce, a kto się modli, Pan Bóg z nim zrobi co chce według zamysłu swojego serca. A my też jesteśmy, prawda, powołani przez Boga do świętości, nie do byle jakości, nie do małości, nie do życia po swojemu, ale na miarę serca Jezusowego.
Tak, ojciec wspomniał zupełnie na początku, we wprowadzeniu, o samym tytule dzisiejszego spotkania, z ludzi wzięty dla ludzi ustanowiony. Wiemy, że to jest odniesienie do Pana Jezusa. Że fragment pochodzi z listu do Hebrajczyków. Ja chciałbym może odnieść się tutaj, idąc za kardynałem Vanua, jezuitą, byłem rektorem z Uniwersytetu Biblicum w Rzymie, który, analizując list do Hebrajczyków, jeśli ojciec pozwoli, zwrócę uwagę na jedną rzecz. Mianowicie w drugim rozdziale z listu do Hebrajczyków jest przedstawiona charakterystyka właśnie samego Pana Jezusa, czyli na początku tego listu, a na koniec tego listu jest mowa o posługujących, o przełożonych wspólnoty, którzy mają charakteryzować się tymi samymi cechami, bo generalnie w Nowym Testamencie mało znajdziemy odniesień do posługi, do życia kapłańskiego, do nazywania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa kapłanem w tym wymiarze terminologicznym. A w różnych tekstach Nowego Testamentu, czy to o Chrystusie, czy to o posługujących, znajdziemy różne terminy, które tłumaczą właśnie z jego naturę jego kapłaństwa, czy naturę posługiwania z biskupów, z prezbiterów we wspólnocie. Jednak list do Hebrajczyków, mimo tego, że bardzo mało mówi o posługujących w Kościele, to co mówi, stawia ich w ścisłym związku z kapłaństwem Chrystusa, z jego cechami. Jakie są te cechy? Wiarygodny i miłosierny. I autor listu do Hebrajczyków, na co wskazuje właśnie kardynał Albert Bonnois, zaleca chrześcijanom posłuszeństwo wobec przewodników i pokazuje, że oni mają te same atrybuty, co Chrystus kapłan, czyli są godni wiary, bo głoszą Słowo Boże i są miłosierni, ponieważ czuwają nad nami, nad wiernymi. Czyli w ich posłudze można więc rozpoznać działanie samego Chrystusa, najwyższego wiecznego kapłana, wiarygodnego i miłosiernego. Wydaje mi się, że te dwie cechy, one są bardzo ważne. Oczywiście w tym odbiorze naszym jako wiernych, wiarygodny i miłosierny, ale one są właśnie zatopione w tym nie tylko z sakramentalnym identyfikowaniu się z naturą kapłaństwa Chrystusa, jakbyśmy to powiedzieli w języku Kościoła, ale po prostu w tym codziennym zanurzaniu się w kapłaństwie Chrystusa, który jest miłosierny i wierny. Także to tak zupełnie na marginesie pozwoliłem sobie tutaj dopełnić to, co mówimy o naturze i o posługiwaniu, i o tej konieczności właściwie ciągłego bycia z Chrystusem.
My, kapłani, jesteśmy nie tylko pasterzami, lecz również barankami. Czyż sam nasz Pan nie był jednocześnie dobrym pasterzem i barankiem Bożym jako ofiarujący? Jest on pasterzem, jako ofiarowany jest barankiem. I pewnie również kapłan nie jest jedynie pasterzem, który troszczy się o swoje owce, ale jest również barankiem ofiarowanym w trosce. W trosce o niej. Troska ta jest tym, co odróżnia go od najemnika. O tym też Pan Jezus mówił, o tych dobrych pasterzach. Ten, kto troszczy się o innych, przyjmuje na siebie ten ciężar ich sytuacji, dźwiga go z miłością. No i parafianie nie są intruzami, prawda? Są naszym sercem, naszym ciałem, powiemy, naszą krwią.
Tak. Ładnie to ojciec powiedział. Tak, to są właściwie, no, żyjemy nie tylko pomiędzy parafianami, ale żyjemy też z nimi, ich troskami, ale nie tylko w tym wymiarze zewnętrznym na zasadzie, nie wiem, doradztwa czy instytucji usługowej, ale to, co możemy dać naszym wiernym, to właśnie samego Chrystusa, a jesteśmy w stanie go dać w sposób sakramentalny, wtedy, kiedy posługujemy, ale jesteśmy go w stanie dać wtedy, kiedy też w tym wymiarze już naszej duchowości, jeżeli po prostu sami jesteśmy blisko Chrystusa. Może to będzie zbyt radykalne, to, co teraz powiem, ale jeżeli księża sami przestaną się spowiadać, chodzić do spowiedzi, to też będą mieli mniejsze parcie na to, żeby proponować wiernym pojednanie z Chrystusem w sakramencie pokuty i pojednania. Czyli my też potrzebujemy doświadczać łaski Chrystusa w sakramentach i sprawowanych, i tych, które stają się naszym udziałem, po to, żeby jeszcze bardziej wiarygodnie, ale też po to, żeby jeszcze pełniej stawać się po prostu narzędziami Pana Jezusa wobec wiernych, którzy są nam powierzeni.
Kiedyś, bo tak arcybiskupa Szina przywołałem, on też mówił, że jeśli w sobotę przed jednym konfesjonalem ciągnie się długa kolejka, a przed drugim stoi jedynie jeden lub dwóch penitentów, nadszedł czas, aby kapłan zadał sobie kilka pytań. Świętość przyciąga penitentów do świętych kapłanów. Magnetyzm takich kapłanów jest magnetyzmem samego Chrystusa.
mogę się podpisać pod tym całkowicie, chociaż faktycznie nie jest to łatwe naśladować Chrystusa w takim stopniu, żeby być świętym, a wiadomo, że nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby być postrzeganym jako świątobliwy, ale żeby realnie być świętym, to się zgadza. Zresztą świętość to w tym naszym wydaniu to jest po prostu bliskość z Jezusem, to jest ewidentne.
I wracając do Jana Wianeja, mówi, gdyby nie było księży, nie mielibyśmy Pana Jezusa w tabernakulum. Po czym stawiał pytania, kto go tam umieścił, kto przygotował w nas do pierwszej komunii świętej i po raz pierwszy nam ją podał, kto karmi naszą duszę, aby dać jej siłę do ziemskiego pielgrzymowania. A jeśli dusza umiera na skutek dopuszczenia się grzechu, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój, kto ją przygotuje do przejścia do domu Ojca? I na każde z tych pytań odpowiadał kapłan i tylko kapłan. Jak ksiądz widzi drogę do powołania, takie dorastanie, dojrzewanie, bo dziś też trochę świat się zmienia, nieraz wiele przeszkód, dlatego też wspomniałem o tych przeszkodach, jakie Jan Wianney miał, bo i rewolucja francuska też zdewastowała ludzkie serca, sumienia. No a jednak byli tacy, którzy poszli za Chrystusem. Jak to dzisiaj jest? Co musi się takiego zadziać, stać, żeby młody człowiek poszedł za Chrystusem?
Gdybyśmy mieli odnieść się do przykładu świętego proboszcza z Ars, to trzeba by było faktycznie powiedzieć, że ta łaska przychodzi przez ludzi. W tym sensie, że dom z państwa Wianney to był dom na wskroś otwarty. To był dom, który też przyjmował kapłanów, których nazywano refracteur, czyli tych kapłanów, którzy nie ulegli presji rewolucyjnej i którzy chowali się właśnie po domach prywatnych, nie porzucając kapłaństwa, ale dalej je sprawując. Ci, którzy przyjmowali księdza w domu, ryzykowali, że może stać się z nimi to samo, co z księżmi, a wiadomo, że księża, siostry zakonne kończyli na gilotynie. Zresztą, a mnie robi to zupełnie taki margines, zaraz dokończę to, co chcę powiedzieć, robi niesamowite wrażenie książka Bernanosa, właściwie dwie książki. Jedna to jest Pamiętnik wiejskiego proboszcza, czytałem ją w seminarium z przejęciem, jak trudne jest kapłaństwo i jak może też dotykać takiej zwykłej codzienności księdza niezrozumianego przez wiernych, a z drugiej strony książka Dialogi karmelitańskie i jest niesamowita ilustracja czy ekranizacja tej książki z Dialogi karmelitańskie, która pokazuje, jak siostry zakonne zupełnie na koniec, ograbione właściwie ze wszystkiego, włącznie z godnością, idą na szafot śpiewając hymn Veni Creator Spiritus, przybądź Duchu Święty, Duch, o Stworzycielu Duchu przyjdź. To jest bardzo, bardzo poruszające i takie świadectwo, wracając teraz do Jana Wianneya, takie świadectwo miał z domu, czyli powołanie przychodzi przez ludzi i potem takie świadectwo miał także ze strony jednego kapłana, który się nim zaopiekował wtedy, kiedy on już wszedł na drogę przygotowania do kapłaństwa. Też u niego potem został wikariuszem. Po nim też odziedziczył wszystkie książki, które zabrał i z pietyzmem czytał i powiększał tę biblioteczkę, bo o świętym Janie Marii Wianneyu mówi się czasami w kontekście problemów, które mu towarzyszyły w formacji, że miał problemy naukowe, tak samo, tak jakby był, nie wiem, mało inteligentny, tak by się to mogło wydawać. Tymczasem nie chodziło o jego inteligencję, on po prostu nie miał daru do języków, a wtedy uczono się wszystkiego po łacinie. On miał z tym olbrzymi problem, ale od momentu, w którym właśnie dzięki temu kapłanowi który się nim zaopiekował, władze seminaryjne zgodziły się na to, żeby uczył się i egzaminy zdawał w języku ojczystym, czyli po francusku. Okazało się, że już nie miał takich problemów z nauką, a w jednej z biografii jest napisane, że poza tym, że spał zaledwie 3 godziny na dobę, cały czas swojego każdego dnia i nocy poświęcając na spowiedzi, to na godzinę przed snem nie siedział w komórce, nie przeglądał internetu, tylko czytał zawsze jakieś dzieło teologiczne. Godzina przed snem, a to było pewno między 21 a 22, jeżeli dobrze pamiętam ten grafik jego codzienny, gdzie faktycznie już od pierwszej, drugiej w nocy nad ranem rozpoczynał spowiedzi, poświęcając czas na spowiedzi oddzielnie dla mężczyzn, oddzielnie dla kobiet, oddzielnie dla największych grzeszników. Zresztą miał 3 konfesjonały, takie 3 główne konfesjonały w swoim kościele. Właśnie na kościele był konfesjonał dla kobiet, dla mężczyzn był w zakrystii, a konfesjonał, do którego wchodziło się bezpośrednio z zewnątrz, gdzie po prostu konfesjonał był przesunięty do ściany w taki sposób, że wykuta w ścianie dziura zrobiła miejsce na drzwi prowadzące bezpośrednio do konfesjonału. To było miejsce, w którym przyjmował właśnie tych, którzy byli po wielu latach, szli do spowiedzi, wiedzieli, o których godzinach on właśnie tam będzie ich oczekiwał. Miał czas w tym wszystkim jeszcze na osobistą modlitwę, miał czas w tym wszystkim na sprawowanie mszy świętej, na codzienną katechezę i jeszcze na chodzenie do wiernych codziennie gdzieś na obiad idąc. Także to faktycznie jest wzór, pewno w dużej mierze dla nas wzór, który wydaje się nie do doścignięcia. I pewno też każdy z nas ma swoją historię i swój plan z życia duszpasterskiego realizuje, bo pewno nie każdy z nas będzie zakładał sierociniec, tak jak święty Jan Maria Wianney, i piekarnię, mini piekarnię, w której codziennie wypiekane było 10 kg chleba dla tych sierot, którymi się opiekował razem z grupą świeckich. Pewno każdy z nas będzie miał inne sposoby, gdzieś też odwołując się do swoich talentów, które Pan Bóg w nim zaszczepił. Ale wracając do tego pytania postawionego przez Ojca, to faktycznie powołanie przechodzi przez ludzi, przez świadectwo ludzi, których Pan Bóg stawia na naszej drodze.
Bardzo dziękuję. Proszę też pozdrowić serdecznie swoją wspólnotę parafialną. Bardzo dziękuję za te też słowa w naszym programie. Mam nadzieję, że też będą jakąś zachętą, jakimś światłem na nasze życie, na nasze też osobiste doświadczenie spotkania z Chrystusem.
Ja również bardzo dziękuję i zapraszam na adorację. O 23:00 dzisiaj jest godzina święta, także zapraszam.
Bardzo dziękuję. Ksiądz Aleksander Dziadowicz, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie, biblista.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Jak mam podnieść ten kielich wypełniony po brzegi? Jak połamać chleb najświętszy, który darem ziemi jest? Te pytania wyryte są wciąż w Twoim sercu. Na tablicy własnego życia czytaj je jak nowe wiersz. Zaufaj Mu, to On będzie Cię przemieniał w siebie. To On pozwala Ci podnosić oczy i patrzeć w niebo. Zaufaj Mu, pokłada ufność w dłoniach Twoich, a aż wszystko zamknie się. Białej kruszynie niebieskiego chleba zaufaj mu, to on będzie cię przemieniał w siebie. To on pozwala ci podnosić oczy i patrzeć w niebo. Zaufaj mu, pokłada ufność w dłoniach twoich, aż wszystko zamknie się w białej kruszynie niebieskiego chleba. Jak mam podnieść ten kielich wypełniony po brzegi? Jak połamać chleb najświętszy, który darem ziemi jest? Te pytania wyryte są wciąż w twoim sercu. Na tablicy własnego życia czytaj je jak nowe wie. Zaufaj mu, to on będzie cię przemieniał w siebie. To on pozwala ci podnosić oczy i patrzeć w niebo. Zaufaj mu, pokłada ufność w dłoniach twoich, aż wszystko zamknie się w białej kruszynie niebieskiego chleba. Zaufaj mu, to on będzie cię przemieniał w siebie. To on pozwala ci podnosić oczy i patrzeć w niebo. Zaufaj mu, pokłada ufność w dłoniach twoich, aż wszystko zamknie w białej kruszynie niebieskiego chleba.
Drodzy Państwo, dziś program, jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca, kiedy mówimy o kapłaństwie, o tym doświadczeniu, też naszego osobistego powołania, z ludzi wzięty, dla ludzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Pana Boga. Jest z nami ksiądz dr Janusz Chyła, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach. Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze bardzo dziękujemy za czas, który nam ksiądz też poświęci. No i pozdrawiamy przy tej okazji wspólnotę parafialną. Tak myślę, kim jest kapłan, bo też jakby dalej będę odnosił się do proboszcza z Ars, Jana Wianeja. Niektórzy mówili, że to takie przesadne to, co mówił, ale wspomniał, że po Panu Bogu kapłan jest wszystkim. On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie. Mówi, gdybyśmy dobrze zrozumieli, czym jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy. Nie z przerażenia, lecz z miłości. Bez księdza śmierć i męka naszego Pana nie służyłyby do niczego. To ksiądz kontynuuje na ziemi dzieło zbawienia. Na co zdałby się ten dom pełen złota, gdyby w nim nie było nikogo, kto otworzyłby do niego drzwi? Mówi tak, ksiądz ma klucze do skarbów niebieskich. To on otwiera bramę. On jest ekonomem dobrego Boga, zarządcą jego dóbr. Zastawcie parafię na 20 lat bez księdza, a zagnieżdżą się w nim bestie. Kim jest kapłan? Jak to rozumieć? To wiele lat wcześniej mówił, i to święty proboszcz, nikogo na siłę nie sprowadzał do Chrystusa, ale własną miłością.
Myślę, że ważną rzeczą jest to, aby zgłębiać kapłaństwo, sięgając do źródeł, z jednej strony do Pisma Świętego, także do nauczania Kościoła. I to są te najważniejsze jakby informacje, bo Pan Bóg nam o tym mówi za pośrednictwem swojego słowa i za pośrednictwem Kościoła. I oczywiście wiedza to jest jedna rzecz, bo można mieć bardzo dużo informacji na temat kapłaństwa. A druga sprawa to jest nadążenie za rozumem własnym sercem. I myślę, że pięknie to ujął Jan Paweł II w swojej książce Dalej tajemnica, że stajemy wobec pewnego zdumienia, wobec pewnego zachwytu Chrystusowym kapłaństwem i tym, że my jako księża jesteśmy zaproszeni do tego, żeby Chrystusa naśladować. Bo często jako księża jesteśmy postrzegani w kategoriach tego, co my robimy. Nasza aktywność, oczywiście najważniejsza ta liturgiczna, głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów, ale również ta aktywność taka powiedzmy prospołeczna czy kościelna, budowanie wspólnot, tworzenie różnego rodzaju grup, aktywności w parafii, a potem także ta działalność na rzecz ludzi potrzebujących, działalność charytatywna. I to są rzeczy wszystkie ważne. Natomiast u fundamentu tego wszystkiego jest tożsamość kapłańska, więc dawny mój rektor seminarium mówił, że rektorem się bywa, możemy teraz powiedzieć, proboszczem się bywa, wikariuszem się bywa, a księdzem się jest. I tutaj stajemy wobec daru, jaki Chrystus nam, słabym ludziom daje, skarb nosimy w naczyniu glinianym, wobec pewnego zdumienia, wobec pewnej wdzięczności, daru, który jest jednocześnie tajemnicą. I pewnie nam życia na ziemi nie wystarczy i wieczności, żeby tę tajemnicę zgłębić. Przyznam, że słuchałem wcześniej księdza Aleksandra Dziadowicza, zresztą mojego kolegę z czasów jeszcze seminaryjnych, a potem razem posługiwaliśmy jako moderatorzy w filipińskim seminarium. Obecnie pewnie uczymy się od siebie troszeczkę nawzajem proboszczowania. I ta informacja, czy to jego świadectwo na temat adoracji Najświętszego Sakramentu, myślę, że też jest takim kluczem. Że wtedy, gdy trwamy wobec Chrystusa, wobec Jego słowa, Jego sakramentalnej obecności, to On nam też w ciszy serca mówi, kim jest i kim też my mamy być i kim mamy się stawać, naśladując Jego w tej postawie ofiarności, postawie takiego zawierzenia, zaufania i służby zgodnie z Jego zamysłem. Jeszcze jedna rzecz, taką myślę na bieżąco, ponieważ zanim audycja się rozpoczęła, to z księżmi wikariuszami poszliśmy zjeść wspólnie pizzę i pomyśleliśmy, że to piękny dzień, kiedy my możemy jako wspólnota kapłańska, bo oczywiście są parafie, gdzie jest tylko sam proboszcz, wtedy nie ma możliwości budowania tak bezpośrednio i na co dzień relacji kapłańskich, ale one są niezmiernie też istotne, niezmiernie ważne, żebyśmy kapłaństwem swoim się cieszyli, dzielili i jednocześnie kapłaństwo u drugiego księdza uszanowali. I to jest też, myślę, istotne. I tak nasz pomysł jest taki, żebyśmy jak najczęściej, przynajmniej w te pierwsze czwartki miesiąca, wieczory razem spędzali, żeby również w ten sposób nawiązać do Wieczernika, do wydarzeń związanych z Jezusem i budować wspólnotę kapłańską. Bo my jako księża siebie nawzajem potrzebujemy w konfesjonale przy ołtarzu, ale również w budowaniu tych więzi, relacji, takiego wsparcia, wysłuchania siebie nawzajem, czy nawet po prostu bycia z sobą, pożartowania, to wszystko nam jako księżom też jest potrzebne.
Ksiądz wspomniał o tej tożsamości, żeby ją też odkrywać. No, pewnie w każdych czasach są jakieś trudności w tym, byśmy wiedzieli, kim my tak naprawdę jesteśmy, albo jaka jest miara naszego życia, naszego powołania, jak je wypełniać, realizować. Żeby na przykład nie stać się takim aktywistą, tylko działać, prawda?
Bo wielu... tutaj my musimy wczytywać się w znaki czasu, tego co świat oczekuje, tego co ludzie od nas oczekują i to są ważne sygnały, ale jednak istotniejsze jest to wszystko, czego Jezus od nas oczekuje, że my nie mamy też iść z duchem czasu czy za duchem czasu, ale mamy iść za Duchem Świętym, jeżeli to tylko jest możliwe, ludzi pociągać, to właśnie Bóg pociąga, mamy być tymi narzędziami w Jego ręku, żeby nie spalać się w takiej nadaktywności, tylko w spełnianiu ludzkich oczekiwań, bo w tym momencie możemy rozwinąć się z naszą tożsamością i z wolą Jezusa wobec Kościoła i wobec kapłaństwa.
A jak z modlitwą, prawda, w życiu kapłańskim? Jak w takiej odpowiedzi, bo to jest kwestia i tej kontemplacji, adoracji, czasu, który chcemy Chrystusowi, bo każdy potrzebuje, prawda? Tu dzieci potrzebują rodziców i każdy się może zasłaniać. I w kapłaństwie też może być tak, że będziemy się zasłaniali, bo cały czas ktoś nas potrzebuje albo jakaś sprawa wymaga naszego zainteresowania. I tak wieczorem, robiąc rachunek sumienia, nieraz pytamy się, że Matkę Teresę było stać. Mary Wagner, tak nieraz sobie ją przypominam i też o niej często mówię na antenie. ta, która kilka lat spędziła w więzieniu, bo broni życia nie orężem, tylko swoją postawą, miłością, tą troską o serce matki, o życie dziecka. No mówi, bez adoracji codziennie nie dałabym rady.
Ja lubię nawiązywać do takich pewnych obrazów. Rzeka istnieje dlatego, że ma źródło, samochód jedzie dlatego, że nalaliśmy do niego paliwa, a człowiek żyje dlatego, że oddycha i dlatego, że je. Natomiast ta prawda dotyczy nie tylko tej struktury materialnej, fizycznej naszego życia, ale również naszego ducha. I to, że rodzice mają siłę, żeby poświęcać swój czas, swoją energię dzieciom, to dlatego, że jedzą i że oddychają. Ale również to dotyczy naszego wnętrza i nie tylko pewnie księży. Natomiast nie można wypełniać swojej misji kapłańskiej, jeżeli wcześniej nie idzie się do źródła, nie idzie się do Jezusa Chrystusa, nie czerpie się od Niego mocy, łaski, siły, bo jesteśmy tymi, którzy przekazują tę moc od Chrystusa, a nie tymi, którzy są jej źródłem. Dlatego też modlitwa i w tym wypadku nade wszystko Eucharystia codziennie sprawowana. Dobrze, gdy ona jest także wcześniej przygotowana poprzez medytację słowa. Akurat w parafii, gdzie jestem proboszczem od początku mojego proboszczowania, zaprosiłem księży wikariuszy, żeby też to robili. No i na szczęście tak to się dzieje, że podczas każdej mszy świętej jest homilia głoszona. W niedzielę ten ksiądz przewodniczy mszy świętej głosi Słowo Boże i to też jest chyba cenne, żeby nie było jednego kaznodziei na niedzielę, no chyba, że mamy jakiegoś gościa, mamy jakiegoś misjonarza, to jest inna okoliczność. Ale tak, że jeżeli każdy ksiądz głosi też w niedzielę słowo, no to siłą rzeczy trzeba to słowo wcześniej przygotować, przemedytować, przemodlić. I obok mszy świętej, no modlitwa w postaci liturgii godzin, w miarę możliwości oczywiście odpowiedniej porze i ucznia, tej części takiej porannej dnia, potem kolejne części brewiarza, adoracja, koronka do Bożego Miłosierdzia, różaniec. To są te podstawowe rzeczy, bez których no, funkcjonować jako kapłan nie sposób.
A co z powołaniami? Co trzeba zrobić, żeby... No, zresztą to Bóg powołuje, Pan wzywa, tak jak wezwał apostołów, wezwał nas, wezwał świętych, którzy są dla nas przykładem. Jak to jest? Czy mamy takie czasy, w których będą ci, którzy pójdą za Chrystusem?
No, myślę, że trzeba metodę stosować samego Pana Jezusa. Pan Jezus, kiedy powoływał uczniów, a spośród nich wybierał apostołów, to przede wszystkim był z nimi i był dla nich. On nie powiedział, o teraz was wyznaczę do pewnego zadania i potem was poślę. Tylko wcześniej ich zapraszał do tworzenia relacji, do tego skracania dystansu, bo oni byli nie z nim. I w Kościele myślę, że to jest też bardzo istotne poprzez różnego rodzaju wspólnoty. Najbardziej powołaniorodnym środowiskiem są ministranci. My jako księża musimy mieć dla nich czas, musimy im stosowną uwagę poświęcić i mieć też odwagę, że jeżeli widzimy jakiś potencjał, że być może ten kandydat, możemy się oczywiście po ludzku mylić, ale ma stosowne kwalifikacje i jest rozmodlony i ma też jakiś potencjał intelektualny, żeby seminarium rozpocząć i sensownie skończyć, żeby mieć tę odwagę zaproszenia. No może Pan Bóg Cię powołuje. Powiemy do 5, do 10, a jeden zacznie zadać sobie pytanie, może faktycznie mnie powołuje, bo pewnie każdy z nas jako ksiądz wcześniej miał jakiś wzorzec u jakiegoś księdza, był zapytany, był zachęcony. Ja przyznam, że jak szedłem do seminarium, no to miałem mnóstwo wątpliwości, mnóstwo pytań i umówiłem się na rozmowę z jednym księdzem, przedstawiając wszelkie argumenty, moim zdaniem wówczas wskazujące na to, że nie nadaje się na księdza. I to takie nawet, że śpiewać nie potrafię, potem paradoksalnie w chórze seminaryjnym śpiewałem. I wiele innych takich. No on torpedował te moje argumenty. I na koniec zapytałem, i co, ja mogę iść do seminarium? Ja mam jakiś potencjał? Tak, możesz iść do seminarium. I uwierzyłem temu człowiekowi, bo myślę, że powołanie to jest zawsze spotkanie dwóch wolności. Z jednej strony człowieka, który gdzieś odczytuje w sobie pragnienie, tęsknotę, a z drugiej strony Pana Boga, który zaprasza, pociąga, nie przymusza, ale zachęca i daje takie światło, takie zaproszenie. Natomiast jako też moderator często podkreślałem, że to, że ktoś wstępuje do seminarium, to jest jego subiektywne przeświadczenie. Ono wymaga potem głosu Kościoła w osobie rektora, moderatorów, ostatecznie także biskupa podejmującego decyzję o wyświęceniu, ale to, co jest moje, to, co jest moim jakimś subiektywnym doświadczeniem, pragnieniem serca, jakąś tęsknotą, wymaga później takiego zobiektywizowania, że jak jest dzień święty, czy diakonatu, czy prezbiteratu, to kandydat słyszy zewnętrznie też, tak, ciebie wybieramy, tych mężczyzn wybieramy do stanu kapłańskiego, do diakonatu. I wydaje mi się, że no, kapłaństwo pewnie przeżywa różnego rodzaju perturbacje wobec jakichś tam zjawisk, które się dzieją w świecie, wobec także niechęci wobec księży, ale jest wciąż czymś, czego Kościół potrzebuje, czego świat potrzebuje, czego Chrystus potrzebuje, więc nawet jeżeli jest jakiś spadek powołań, ja osobiście żyję nadzieją, że to są pewne zjawiska no, przejściowe. My nie mamy tracić ducha, nie mamy tracić odwagi, nadziei, sami radować się kapłaństwem, żeby potem też innych zapalać do tej radości i zachęcać. No i modlić się pewnie, to jest niezmiernie istotna rzecz. Tutaj w Chojnicach co trzecią środę miesiąca pielgrzymujemy do Zamartego, to jest kilkanaście kilometrów, do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, modląc się o szeroko rozumiane powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego, konsekrowanego, misyjnego, ale także do sakramentalnych małżeństw. No i cieszymy się, bo mamy w tej chwili po pierwszym roku jednego kleryka z naszej parafii, jedną dziewczynę, która przygotowuje się do ślubów zakonnych. Ufam, że to także są to te owoce naszego wspólnego zatroskania i pielgrzymowania.
Tak, ksiądz zaczął trochę odpowiadać. Chciałem zapytać o kryzysy, bo kryzysy w świecie, kryzysy, prawda, w małżeństwie. Widzimy, jak to się też później odbija na nie tylko na małżonkach, ale też na dzieciach. Jak gdyby no, przekraczają pewną granicę, jakby nie potrafią wrócić, nie potrafią się odnowić w miłości do siebie, do Pana Boga. Nie rozumieją też tego pierwszego kroku, takiego wielkiego zaufania. No i podobnie pewnie i w naszym życiu tak też może być, że pojawiają się różnego rodzaju trudności, kryzysy. Może właśnie brakuje takiego życia wewnętrznego, adoracji, modlitwy, tego uświadamiania sobie, czy pracowanie nad tym, nad tą tożsamością, prawda? Kim ja tak naprawdę jesteś? Co w takich sytuacjach robić, bo ksiądz też wspomniał o tej wspólnocie kapłańskiej. Myślę, że to też jest jakaś odpowiedź, że kapłan dla drugiego kapłana ma też otwarte serce. My nieraz o tym może zapominamy, że mimo wszystko no ktoś nam nawet zajdzie za skórę, ale to mogę zrobić, mieć otwarte serce dla drugiego, troszczyć się o niego. To, że on gdzieś tam poszedł na manowce, może nie całkowicie się zatracił, ale to ja mogę mu podać rękę, prawda? A nie napiętnować, zostawić, wskazywać palcem. Czy sobie nieraz może nawet tego nie uświadamiamy, że do tego powołany jest chrześcijanin, tym bardziej kapłan?
Tak. Myślę też, że kwestia kryzysów to nie tylko kryzys, czy nie tyle kryzys małżeństwa, kryzys kapłaństwa, czy życia zakonnego, ile bardziej kryzys człowieka współczesnego. I zasadniczym powodem tych kryzysów w człowieka chyba są te zjawiska, o których pisał święty Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa. To oczywiście dokument dotyczący diagnozy naszego kontynentu, ale on chyba ma jeszcze jakieś globalne też odsłony. Między innymi papież tam pisał o tym, że to jest milcząca apostazja człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Albo też sprawa utraty nadziei, że człowiek bardziej boi się przyszłości niż na nią oczekuje. I to według Jana Pawła II są przyczyny tego, że ludzie lękają się wejść w związek małżeński sakramentalny, lękają się podjąć zobowiązań wynikających z przyjęcia sakramentu święceń, czy też złożenia ślubów zakonnych. I to jest ten kryzys tożsamości, kryzys nadziei człowieka bardziej niż pewnie kapłaństwa, czy życia zakonnego albo małżeństwa. Jak sobie z tym radzić? No, jeżeli milcząca apostazja człowieka sytego, no to pewnie przez jakąś ascezę i nade wszystko przez pogłębienie życia religijnego, przez umiejętność też radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi, ponieważ takie zjawisko w tej chwili występuje jak pokolenie tak zwanych płatków śniegowych. Socjologicznie jest to bardzo ciekawie opisane, że ludzie młodzi, to gdzieś powiedzmy dwudziestokilkulatkowie, mają poczucie swojej wyjątkowości, swojej niepowtarzalności. Trochę tak jak płatek śniegowy, każdy jest inny. A wtedy, gdy przychodzą jakieś trudności, gdy no, płatek śniegowy pada choćby na dłoń, to błyskawicznie się topi. I to jest ta nieumiejętność radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi, pewne takie spłycenie życia. Stąd oprócz tej ascezy, współcześnie się raczej o tym nie mówi, ale potrzeba takiego wymagania od siebie, stawiania wymagań również młodym ludziom w rodzinie, małżeństwie, stawiania wymagań, żebyśmy my jako księża sobie stawiali wymagania i pewnie też zadanie dla biskupów, dla moderatorów seminaryjnych, dla proboszczów, żeby wymagając od siebie jednocześnie mieć tę zdolność wymagania od innych. Jak jest większy zespół pracujący, posługujący, akurat tutaj u nas jest oprócz księdza seniora i mnie jeszcze 3 wikariuszy, no to siłą rzeczy są jakieś sytuacje trudniejsze, jakieś napięcia, jakieś zgrzyty, no ale to wtedy trzeba rozmawiać. Nam mężczyznom pewnie jest łatwiej, że sobie usiędziemy, pewne rzeczy wyjaśnimy, ale to jest konieczne, bo widać nieraz jak księża unikają innych księży, choćby w ramach rocznika nie uczestniczą w spotkaniach dorocznych, no to jest jakiś sygnał, jest jakiś symptom, że coś niepokojącego się dzieje. Raz to pewnie się zdarzy, oczywiście jakieś obowiązki, ale jak to jest drugi, trzeci, czwarty raz, no to wtedy trzeba pewnie wsiąść w samochód, pojechać do kolegi, porozmawiać, zapytać, bo być może jakaś jest sytuacja kryzysowa, w której można jeszcze na danym etapie zaradzić.
Dziękuję. Jakie słowo, takie przesłanie, jeżeli myślę, kapłan?
Najkrótsze słowo to pewnie misterium, tajemnica, no i radość, entuzjazm, jaki wynika ze spotkania z Chrystusem. I to zdumienie, że lata mijają, a mam poczucie wciąż pewnej świeżości, jaką otrzymałem w Dniu Święty. Mam nadzieję, że tak będzie przez kolejne lata.
Bardzo dziękuję. Ksiądz dr Janusz Chyła, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, był też naszym gościem. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję.
Boże, powołałeś mnie. Boże, Ty wezwałeś mnie. Ty pragniesz mnie posłać, bym głosił słowa Te. Dziękuję Tobie, o Panie, dziękuję za miłość Twą, dziękuję za powołanie, które dałeś mi. To będzie dla mnie szczęśliwy dzień, gdy włożysz na mnie swe ręce. To ze szczęścia dusza ma śpiewa słowa Te. Boże, na wezwanie Twoje daję Tobie serce me. Boże, nie mogę zrozumieć miłości, którą dałeś mi. Dziękuję Tobie, o Panie, dziękuję za miłość Twą, dziękuję za powołanie, które dałeś mi. To będzie dla mnie szczęśliwy dzień, gdy włożysz na mnie swe ręce. To ze szczęścia dusza ma śpiewa słowa Te. Dziękuję Tobie, o Panie, dziękuję.
Drodzy Państwo, dziś pierwszy czwartek, nasze spotkanie na antenie Radia Maryja z ludzi wzięty, dla ludzi ustanowionych w sprawach odnoszących się do Boga. Zapraszam też do kontaktu. Państwo też macie doświadczenie, chociażby ta osobista modlitwa za kapłanów o powołania kapłańskie, to w naszych rodzinach też rodzi się powołanie. Młodzi ludzie odpowiadają na głos Pana. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Telefony dla tych, którzy słuchają Radia Maryja poza granicami ojczyzny, też zachęcamy, zapraszamy. 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66.
Nie ma przypadków w planach Bożych, choć to musiało się ułożyć, by Karol poczuł duszą i ciałem. Bóg chce, żebym został kapłanem. To było nagłe jak olśnienie, po którym radość szła i pewność, i światło jak wewnętrzny spokój innym namowom nie ulegnę. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Słowo stało się, słowo stało się, słowo stało się ciałem. Matka ucząca go pacierza, ojciec modlący się tak ofiarnie, pierwsze domowe seminarium. Gdy straszna wojna ludzi niszczy, to cel kapłaństwa staje się czysty, i jeszcze tyranowski Janek wciąga Karola w żywy różaniec. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Słowo stało się, słowo stało się, słowo stało się ciałem. I nikt sam sobie nie bierze godności. Czy to z za sprawą brata Alberta. Wygrana jego walka wewnętrzna, zrywam ze sztuką, z teatrem, z wierszem. Bóg daje mi zadania ważniejsze. I oto chwila święceń kapłańskich, jest się posadzką dla innych braci. Wreszcie misterium włożenia rąk staje się ciałem słowo ksiądz. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Słowo stało się, słowo stało się, słowo stało się ciałem. I nikt sam sobie nie bierze godności. Pan powołuje z wysokości. Pan powołuje z wysokości.
Radio Maria, bardzo proszę. Halo, halo, słyszymy się?
Halo, tak.
Witam serdecznie.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja w tym dniu dzisiejszym kapłańskim, słuchając tu słów księdza doktora Schojnic, kiedy usłyszałem słowo chojnicę, przybiegła mi na myśl historia mojego wujka, świętej pamięci, Józefa Janickiego, który jako student polonistyki ze Szczecina w roku 1947 on studiował polonistykę w Szczecinie, ale pojechał do swojego wujka do Chojnic i chcąc przejść, iść do kościoła, na mszę świętą, szli przez kilka wiosek. Oczywiście w każdej wiosce był kościół, ale on z taka obserwacja, że idą przez wioski, ale nie mogą nigdzie, muszą iść kilka wiosek, kilka kościołów przejść, żeby do któregoś trafić dopiero za jakiś tam przestrzeń czasu, odległości, żeby...
Panie Aleksandrze, nie wiem, gdzie pan przeszedł z telefonem, ale zaniknął nam pana sygnał, głos, więc może spróbować jeszcze raz. Halo? Halo, słyszymy się, tak?
Halo, halo, halo?
Jesteśmy.
Ja, no właśnie, tak, i mój wujo, wtedy jeszcze student polonistyki, taka myśl go naszła, mówi, no to jest, i tam naszła go właśnie, Pan Bóg go w tym miejscu właśnie poprzez tę wizję pustych kościołów powołał do kapłaństwa. On poczuł to, że trzeba wstąpić na tę drogę kapłańską. I dziś, w tym roku mamy 70. rocznicę jego święty kapłańskie. W roku 1953 otrzymał święcenia kapłańskie. Chodził, studiował w seminarium w Paradyżu. Bardzo wcześnie, w wieku 62 lat, mój wujo nigdy nie pragnął, nie miał powołania wcześniej do kapłaństwa, ale miał też brata Stanisława, który już jako dziecko budował sobie, z tego co mi moja mama opowiadała zawsze, no to on, zresztą on sam też opowiadał to, mój wujo, drugi wujo, brat Józefa, księdza, Stanisław, który już w dzieciństwie budował sobie ołtarzyki i odprawiał tam msze święte jako dziecko. I w roku 1952 otrzymał święcenia kapłańskie. Także to jest historia powołań kapłańskich moich dwóch wujów braci mojej mamy. Także taka, no, jednego okrągła, drugiego nieokrągła rocznica 70 lat, a 70 lat kapłaństwa. Obaj już są po drugiej stronie życia, już są ufni jesteśmy, że są w niebie. Modlimy się często na mszach świętych w ich intencji. Kapłaństwo to pozostało moich dwóch, jeden bratanek i siostrzeniec są również kapłanami. Bratanek jest kapłanem, księdzem diecezjalnym, a siostrzeniec jest franciszkaninem, studiuje jeszcze filozofię na Akulu. Także ta myśl, o którą ksiądz doktor mówił o chojnicach, tak przywołała mi pragnienie, żeby właśnie
bardzo
podzielić
dziękuję,
się
panie Aleksandrze.
Tym wszystkim.
Bóg zapłać.
Panie Bogu, niech Duch wszystkich nas umacnia.
Bóg zapłać.
Odnalazł cię wśród wielu dróg, ukochał jak najbardziej mógł. Darował ci nie imię brata, darował nie uroki świata. Powołał cię do bliskości, powołał z sobą do miłości. Powołał cię do bliskości, powołał z sobą do miłości.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam taką historię rodzinną.
Pani ma na imię?
Ciekawą. Mój wrześniak, będąc w wojsku, w latach 70-73, podpadał bardzo często, ponieważ rano wymykał się w niedzielę na mszę świętą. Bez pozwolenia dowództwa i w ogóle. Obserwowało go dowództwo. Któregoś dnia wezwali go i pytają: człowieku, czy tak wielką wiarę masz? On mówi: tak. I skończyło się na tym, że z wielkim respektem przyjęli to jego postępowanie, nie poniósł żadnych konsekwencji, wręcz odwrotnie. Ci, którzy myśleli chyba po chrześcijańsku, uznali, że jest jednak ogromna wiara, nie bojąc się następstw. Po wojsku pierwszą pielgrzymkę Ojca Świętego zaliczył od początku do końca, całą trasę przebył z Ojcem Świętym. I pewnego dnia oznajmił, że wstępuje do zakonu Kamedułów. I w tej chwili już jest leciwy człowiek. W Biniszewie koło Konina jest w poświęceniach i kiedy była msza prymicyjna, zwierzył się nam rodzinie, że kiedy dostał na pierwszą komunię świętą rowerek, z wielką radością, autentycznie mówi: Panie Jezu, ja Cię teraz poważę na rowerku. I jak to opowiadał, wszyscy żeśmy się rozpłakali. No i oczywiście w swoim powołaniu spełnia się bez reszty, bo to jest rzeczywiście bardzo ścisła reguła tego zakonu i ogromne poświęcenie. Jeśli można by było, mam taką modlitwę, którą codziennie odmawiam za kapłanów. Można?
Bardzo proszę.
Jezu miłosierny, w Twoim najświętszym sercu składamy wszystkich kapłanów, a szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Prosimy Cię, dodaj sił kapłanom cierpiącym fizycznie i duchowo. Bądź ukojeniem i mocą dla kapłanów oczernianych i niesprawiedliwie osądzanych. Podnieś kapłanów, którzy upadli przez grzech ciężki. Daj łaskę wyzwolenia kapłanom uzależnionym. Rozpal miłość w sercach kapłanów oziębłych. Wzbudź nadzieję na Twoje przebaczenie kapłanach, którzy odeszli od Twojego Kościoła i utracili główność Twoje miłosierdzie. Podtrzymuj wiarę w tych kapłanach, u których ona słabnie. Mocą swojej męki, śmierci i zmartwychwstania, dokonujących się w każdej Eucharystii, daj wszystkim kapłanom odwagę i siłę, do odrzucenia tego wszystkiego, co się sprzeciwia Twojej miłości i oddala ich od Ciebie. Amen. A jeszcze dodam, że ten właśnie Kameduła jest moim chrześniakiem, z czego jestem bardzo dumna. Szczęść Boże. Słuchaczka z Ostrogi Mazowieckiej.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Panu. Szczęść Boże.
Dobrej nocy. Pozdrawiam.
Dzwonię na ten numer, a jak jest różaniec, to rzekomo, że to jest zły numer. Czy to jest zły, czy dobry?
Jeszcze raz, bo...
Bo ja tylko przeczytam zaraz.
Tak?
Bardzo bym chciała wiedzieć. 5, 6, 6. A potem 5, 5, 2. Potem 3, 5, 6. Czy to do różańca, jak chce się dodzwonić, to jest dobry numer?
Dobry, bo właśnie na taki numer się pani dodzwoniła i jest pani na antenie radia.
Nie mogę się dodzwonić, kochani.
Bo jest też tak, że wielu próbuje się dodzwonić. Nieraz martwimy się, że nie możemy właśnie, bo linia zajęta. Dlatego.
Bo może dlatego myślę, że to już stare ręce po 80, te palce, one już tak nie trafiają dobrze. Ja się wcale nie krzywduję, tylko chcę się zapytać naprawdę.
Tak, to ten numer, dobry.
Ten jest dobry.
Tak.
Bóg da płać, szczęśliwej nocy.
Bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego też i dla pani. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kraków, Henryka. Chciałam w tym dniu podzielić się swoimi myślami i refleksjami. Jako historyk patrzę w dzieje, to wydaje mi się, że grupa kapłańska, kapłanów i duchownych w cywilizacji odegrała największą rolę, że właściwie w każdej epoce i w najdawniejszych epokach wczesnych, a także i antycznych, a także nowożytnych i najnowszych, księży odgrywają ogromną rolę. I widzę na tym tle zgromadzenie redemptorystów i świętego Alfonsa Liguoriego jako wielkich nowatorów i że właściwie żaden zakon w tej chwili nie jest nowocześniejszy niż ten, bo on żyje i przemienia się i podąża jak gdyby z czasem, stając na wysokości zadania. A jeszcze chciałam się o coś zapytać. 2 lata temu wydałam taką książkę o swoim krewnym, o swoim przodku, bo też już mam swoje lata i chciałam zapoznać się z przodkami, których już nie zastałam, przychodząc na świat. A mianowicie napisałam taką książkę ksiądz Jan Kanty Wojewodzic 1878-1936 Ziemia Wadowicka, Kraków, Podhale, Podbeskidzie w życiu i służbie kapłana przełomu wieków. Przedstawiłam go jako nieprzeciętnie przeciętnego kapłana czasów puzynowsko-sapieżyńskich, którzy byli właściwie wszyscy wtedy bardzo gorliwi. Nie było takich niegorliwych kapłanów. Należeli do rzadkości. I ten również był takim i wiele rozmaitych treści związanych z historią kościoła regionalnego w tych właśnie okolicach, w których on pracował, bo była to biografia, ale i historia regionalna jak gdyby podążająca za człowiekiem. I ja ten egzemplarz wysłałam do biblioteki wtedy WSK SIM, obecnej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, ale wtedy zdaje się były jakieś zmiany personalne w bibliotece i ja nie wiem, czy ta książka dotarła, bo zapytywałam już również księdza rektora, ale on nie ma czasu, więc mi nie odpisał, a być może, że w ogóle do niego to nie dotarło. I nie wiem, czy ta książka się znajduje w bibliotece, czy ją opracowano, bo mnie się wydaje, że przydałaby się również młodym ludziom, bo ja tam przedstawiam życie od dzieciństwa tego człowieka i również jego lata gimnazjalne i jak dojrzewało jego powołanie. Oparte to jest wszystko na źródłach i tylko na wspomnieniach i tradycji rodzinnej, ale głównie na źródłach historycznych z rzetelnym warsztatem naukowym. Także z całą odpowiedzialnością nie wstydzę się tego warsztatu naukowego, więc to by się mogło przydać. I bardzo bym była wdzięczna Henryka Kramarz i taki tytuł, jak podałam, ksiądz Jan Kanty Wojewodzic, żeby zapytać w bibliotece osoby kompetentnej, czy to skatalogowano i czy to jest udostępniane młodzieży, bo to by się przydało, a być może, że gdzieś leży, bo macie ważniejsze sprawy na głowie niż biblioteka, ale biblioteka również tam żyje i jest wspaniała, bo miałam zaszczyt przez jakiś czas pracować, dopóki miałam, musimy dojeżdżać, teraz już trochę gorzej, ale miałam zaszczyt przez jakiś czas współpracować z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej jeszcze przed mianowaniem, przed zmianą nazwy. Więc bardzo proszę upomnieć się w moim imieniu, żeby zinwentaryzowali tę książkę, jeżeli tego nie uczynili. Bardzo dziękuję.
Jak najbardziej, pani profesor. Zapisałem sobie i spróbuję podpytać.
Bóg zapłać wielki.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają rozmowy. Temat dzisiaj z racji pierwszego czwartku miesiąca z ludzi wzięty, dla ludzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga. Dziękujemy też kapłanom za refleksję. Dziękujemy też i Wam, kochani, za modlitwę, za tą modlitwę rodzinną, bo to też okazja do tego, by młodzi pytali o coś więcej, o życie duchowe, myśleli też o wierze ojca, matki, a przez to może też i odkrywali swoje powołanie. Telefony do studia, bo jeszcze mamy trochę czasu. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 66. Myślimy kapłaństwo, to też modlitwa. Jak mówił, nie trzeba wiele mówić, by dobrze się modlić. Tak wyjaśniał święty Jan Maria Wianney, pouczał także przykładem swojego życia. Tam w świętym tabernakulum jest Jezus. Otwórzmy Mu serce, radujmy się Jego świętą obecnością. Nauka i przykład pobożnego proboszcza trafiały do wiernych. Znane są opowiadania o tym, jak tu jednego razu święty Jan zapytał wprost pewnego mężczyznę, który przez długi czas siedział milcząco w kościele, w jakim tu to czyni celu, i usłyszał pełną zdumienia odpowiedź. Wpatruje się w Jezusa obecnego w tabernakulum, a On wpatruje się we mnie. Święty Robert Arts często i długo trwał na adoracji Pana Jezusa. Mówi, On tam jest. Mawiał w czasie kazań, wskazując na tabernakulum. Gorliwie zachęcał wiernych do udziału we mszy świętej. Mówił, bracia moi, przystępujcie do komunii świętej, przychodźcie do Jezusa. Przyjdźcie, bo by Nim żyć, abyście z Nim mogli żyć. Wprawdzie nie jesteście tego godni, ale wy Jezusa potrzebujecie. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, drogi Ojcze.
Szczęść Boże, Pani.
Dzień czwartek, to zawsze się modlimy za, o kapłanów, za Wasze zdrowie i o powołania, bo to taki dzień zawsze jest Waszym dniem. Ja chcę dzisiaj powiedzieć takie ciepłe słowa. Drogi księży kapłani, czy pamiętasz te dni, kiedy Jezus do Twego serca zastukał Ci i powiedział, synu, porzuć ojca i dom, nie żałuj także swoich rodzinnych stron. Ty na te słowa odpowiedziałeś Mu tak. Panie, Ty dla mnie i ojciec i brat. Już lat tak dosyć chyba długo, no nie wiem ile, w tej służbie jako kapłan trwasz, ojcem redemptorystą nazywany. Zobacz, ile tych codziennie wieczorem tych dusz przy sobie masz, co tak ciągle dzwonią. Życzę wszystkim wam, kapłanom, wszystkim, co tak tam umilacie te noce, żeby Bóg dobry zawsze był. Darów Ducha Świętego i powołań jeszcze dalej obiecuję modlitwy zawsze, te czwartki zawsze. Modliła się, zawsze się za was modli Irena.
Bóg zapłać pani Ireno. Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witold z Warszawy. Od Matki Bożej pięknej miłości. Chciałem powiedzieć tak. Ja jestem w rodzinie różańcowej. No i różaniec mi nie jest obcy. I uważam, że diabeł najbardziej atakuje tych, którzy są najwyżej, czyli Ojca Świętego, biskupów i kapłanów. I jak różaniec rozmawiam, to najpierw za papieża, za naszego biskupa i wszystkich biskupów świata i dla kapłanów. To są pierwsze trzy dziesiątki. I ja uważam, że chyba dobrze robię. A następnie chciałem powiedzieć, że u nas w parafii byłby taki jeden, co służy przy jako ministrant, a teraz nie tak dawno, jak w białej szacie, Paulinem jest, chyba jest w Ameryce, ale w naszej parafii. Także mamy już, z tego co ja wiem, a już kilka lat tutaj sobie mieszkam i raduję się, bo znam go tak prawie osobiście i on mi służył, błogosławił, jak jechaliśmy na pielgrzymkę. Zawsze jak jedziemy w pielgrzymkę, proszę kapłanów, to jak oni nam błogosławią, pielgrzymka zawsze się pięknie kończy. Na razie dziękuję bardzo i wszystkich pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Bardzo, bardzo też i panu za to słowo dziękuję.
Kapłaństwa trzeba się uczyć, być może i lat 50. Pieśń nową sercu wciąż nucić, być lekiem ziemi poniekąd. Jezu najwyższy kapłanie, który znasz ludzkie problemy, wspomóż kapłanów swych Panie, by byli solą tej ziemi. Dałeś im moc swego ducha, zbierasz ich łaską i troską. Niech żar im z serca wybucha, by nieśli w świat miłość boską. Kapłaństwo trzeba ukochać, sercem złożonym w ofierze, służyć i tym, których życie poniosło w grzechu rubierze. Jezu najwyższy kapłanie, który znasz ludzkie problemy, wspomóż kapłanów swych Panie, by byli solą tej ziemi. Dałeś im moc swego ducha, zbierasz ich łaską i troską. Niech żar im z serca wybucha, by nieśli w świat miłość boską.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, tutaj Halina z Krakowa.
Witamy.
Ja czytałam książkę o świętym Janu Vianney. No, to święty na wszystkie czasy, a zwłaszcza teraz. I tak właśnie się zastanawiam. Na początku, kiedy on został kanonizowany, to często mówiło się o nim właśnie z ambon, księża, proboszczowie, ja pamiętam, przywoływali jego kult, jego świętość i on jest tak bardzo potrzebny, zwłaszcza teraz. Czy no, trzeba było jakoś zachęcić, czy jest taka możliwość, żeby z powrotem go tak przywołać i tak się wzorować na nim właśnie w kościele? Jak czy nie wiem.
Znaczy, no, na pewno pamiętam, nie jeden kapłan, ojciec święty chociażby, też przywoływał go i dawał za przykład. Mówił, drodzy bracia kapłani, przykład proboszcza z Ars wzywa nas do poważnego rachunku sumienia, jakie miejsce na przykład zajmuje w naszym codziennym życiu msza święta, czy jest ona, jak w dniu naszych święceń, podstawą naszej posługi apostolskiej, osobistego uświęcenia, ile wysiłku wkładamy w przygotowanie do niej, w odprawianie jej w modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, w doprowadzenie do niej wiernych, w uczynienie z naszych świątyń Domu Bożego, aby obecność Boga pociągała ludzi współczesnych, którzy tak często mają wrażenie, że świat jest pozbawiony Boga. To chociażby taki jeden przyczynek Jana Pawła II o świętym proboszczu z Ars. Pani Halino, jesteśmy? Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze się lica.
Teraz i zawsze kłaniamy się ojcu dyrektorowi.
Kłaniam się ojcu bardzo serdecznie. Ja z drogi jeszcze w trasie. Dzisiaj taki dzień. Właśnie kapłaństwo. Ja wracam z pewnego miejsca. To południe, północna, wschodnia część Polski. Miałem takie doświadczenia. Pierwsze niesamowite, takie powiedziałbym bardzo mocno też działające na emocje. Z księdzem biskupem Antonim Pacyfikiem Dydytem, z księdzem Tomaszem, kapelanem rybników, tak, byliśmy przy granicy polsko-białoruskiej, tuż przy tym ogrodzeniu, gdzie tam dopuszczają. Z parę kontroli w drodze było. Tak, no i powiem jedno, co mnie bardzo zbudowało. I ludzie, komendant, stojący żołnierz mówi, co możemy dla was zrobić? A oni mówią, modlitwa. Prosimy o modlitwę. Bo naprawdę widać, wiecie, rola kapłana, wiara, świadectwo wiary. To bardzo jest poważne. To nie jest żadna zabawa, to jest bardzo poważne. Mówił mi, ile tysięcy ludzi usiłowało przez ten czas wejść na siłę, jak zorganizowany jest ten przemyt ludzi, tych tak zwanych migrantów, jak doskonale jest zorganizowany i to jest nie tylko w Polsce ci organizatorzy są, ale i w Europie i w krajach innych. Coś niesamowitego, proszę. Ale chciałem to powiedzieć. Wspaniali ludzie, i módl się za nich.
O, gdzieś nam ojciec dyrektor zanika, więc może spróbujemy jeszcze się raz za chwilę połączyć. Jesteśmy już. Mam nadzieję, że udało nam się. Ojcze?
Tak, przepraszam.
O, myślę, że nie jest to proste. Radio Maria, proszę bardzo, Ojcze.
Jeszcze raz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze.
Teraz i zawsze.
Mam nadzieję, że teraz będzie słychać. Właśnie wracam z nadgranicy polsko-białoruskiej. Tam przy tych, powiedziałbym, przy tym, no, jak to nazwać, przy tym ogrodzeniu, prawda? Tej no, w każdym razie tam byliśmy. Jeszcze raz proszę o modlitwę za tych, którzy tam czuwają. To jest bardzo poważna sytuacja. Bardzo poważna, to nie ma żartów. Tu chodzi o to, żeby w Polsce było bezpiecznie, żeby był pokój. I módlmy się za tych, którzy ten pokój tworzą. Rozmawiam z różnymi, także z tymi, co po drodze mi się tam pilnują. Tak, może tyle. I ci ludzie proszą właśnie z księdzem Biskupem Antoniem Pacyfikiem Dydyczem, księdzem Tomaszem Duszkiewiczem, leśników. Jestem tu wdzięczny, że mogłem być. Tak, że byłem z nimi. I jeszcze jedno, odnośnie kapłaństwa. Dzisiaj też byłem w Puszczy Białowieskiej. Tam ksiądz Tomasz Duszkiewicz buduje taki kaplicę, mały kościółek. Mały kościół. I tak dom dialogu, a równocześnie pamięci o panu profesorze Janie, tak, pan profesorze, który tak dbał o przyrodę i wiemy, tak, do czego zmierzam? Przepraszam, bo jestem trochę zmęczony dzisiaj. Dzisiaj w pewnej nocy prawie, że nie spałem. Dzisiaj też, także można tak nie mówić. Przepraszam bardzo, ale chciałem powiedzieć o tym, zresztą robotuję też tam na dom, miejsce pamięci o panie profesorze Janie Szyszko. To jest kapłan. Tam, na tym miejscu kiedyś były takie moce zła. Miejsce mocy zła. Tam, w tym miejscu przed ilomaś laty, może nie tylko dziesiątkami, ale i setkami lat, składali ofiary z ludzi. To był pogański kult. Takie historie bywają w świecie. I oni tam ksiądz buduje właśnie taką kaplicę. Dlaczego o tym mówię? To są ludzie, którzy pomagają. Bardzo dzielni ludzie, bardzo życzliwi. Taki pan Hubert przyszedł właśnie dzisiaj tam. Ale może dobrze byłoby, żeby może leśnicy, wszyscy tak od siebie zechcieli pomóc z Polski, żeby ta kaplica była, żeby to miejsce pamięci pana Jana Szyszki też było. Dlaczego to mówię? To robi kapłan. I to jest piękne kapłaństwo. Dba o takie rzeczy. I chwała Panu za to. Proszę o modlitwę za kapłanów, za polskich kapłanów. A myślę o misjonarzach. Myślę o wielu kapłanach w Polsce. Co by było, gdyby nie było kapłanów? Proszę o modlitwę o świętość kapłanów, każdego z nas. I o powołania właśnie takie, pełne ognia wewnętrznego dla Chrystusa, dla Ewangelii. Tak. Jeszcze przy okazji też dziękuję panu dyrektorowi lasów z Białegostoku, panu Nowakowi Andrzejowi i jego towarzyszącemu też leśnikowi, leśniczemu. Bardzo dziękuję za to. No, dużo byłoby mówić, dużo emocji. Jeszcze inne rzeczy, które widziałem, tak bardzo mocno związane z Chrystusem, z kapłaństwem, z wiarą. Widziałem po drodze kościół też zburzony, zrujnowany, stoją ściany i tam spotkałem rodzinę polską rodzinę z Londynu. Rodzice, młodzi ludzie ze swoimi dziećmi, takimi w wieku szkoły podstawowej, takich tych większych, starszych klas, patrzyli, modlili się. Niemcy ten kościół zniszczyli. W innym miejscu, w tej miejscowości jest wybudowany kościół, a tamten był wybudowany w 1920 roku i bardzo szybko został zniszczony, niedługo służył. To też blisko granicy białoruskiej. A dalej tam jeszcze na tej, idąc tą, gdybyśmy przeszli tą granicę, poszlibyśmy do następnej wioski, zapomniałem jak się nazywa. Tam była, tam urodził się i wychowywał Romuald Traugut. To była Polska kiedyś. Wielki człowiek, wielki święty, jak on umierał, jak przed zamordowaniem go, Romuald Traugut. Tam też jest wioska, bardzo blisko wioska, w której urodziła się i wychowała Inka. Ta dziewczyna, która nie miała jeszcze 18 lat, została zamordowana przez UB, skazana. Ale przedtem powiedziała do księdza, powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba. Wspaniali ludzie, wszyscy ludzie wierzący. I tego życzę wszystkim, żebyśmy bardzo wierzyli w Pana Boga, kochali Go i Jego miłość posili wszystkim ludziom. Żeby taka była Polska, wtedy będziemy silni. Wtedy nikt nam nie zagrozi, ani ze wschodu, ani z zachodu, ani z żadnej innej strony. Piekło nawet nas nie zniszczy, nie zwycięży. Dziękuję serdecznie i szczęść Boże. Jeszcze proszę o modlitwę jeszcze raz za tych, którzy strzegą naszych granic, za tych, którzy robią wszystko, żeby w Polsce było bezpiecznie. Dziękuję, Ojcze.
Bardzo dziękuję, Ojcze Dyrektorze, z Panem Bogiem. Dziś też módlmy się za siebie, za każdego, za wszystkich, szczególnie kapłanów. Prośmy wiecznego kapłana, aby też wspomnienie to jutrzejsze, ale dziś przy okazji tej naszej rozmowy też pada imię świętego proboszcza Sars Jana Wianeya. Pomogło nam ożywiać naszą gorliwość w jego świętej służbie. Błagamy Ducha Świętego, aby wezwał do służby Kościoła wielu kapłanów na miarę świętości proboszcza Sars. Tak bardzo ich potrzebują nasze czasy, a nie są one mniej zdolne do wzbudzenia takich powołań. Zawierzajmy też i nasze kapłaństwo, naszą ojczyznę, nasze wszystkie sprawy Maryi Dziewicy, Matce Kapłanów, do której też Jan Maria Wianej uciekał się nieustannie z głęboką miłością i całkowitą ufnością.
Ci serce. chodziłeś, Panie, po ziemi jak człowiek. Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś, to wielkie serce dzieliłeś dla ludzi. Jak chleb powszedni dawałeś, o Panie, naucz człowieka tej sztuki, by sercem patrzył, miłował i bronił. Do tego świata wyciągasz ramiona i miłość podajesz na dłoni. Daję Ci serce swoje, Panie, daję Ci siłę.